Na początku dziękuję za danie mi tego wrócić, ale to nie wyjdzie nam dobrze w stereo, bo nadaje na innej częstotliwości. Więc chciałbym, od razu mówię, że chciałbym tym razem lepiej się spisać niż ostatnio, bo dokładnie rok temu, 1 listopada, także do panelstwa przemawiałem i miałem zamiar powiedzieć dwa wykłady, gdy tymczasem pierwszy mi się tak rozrósł, że musiałem w drugiej części go kończyć i oczywiście zadanie też się wtedy skończyło wcześniej, bo znowu ten wykład był za długi na jeden, a trochę za krótki, żeby było na dwa. Dzisiaj postaram się pierwszego tak nie rozciągać, żebym mógł spokojnie powiedzieć wykład drugi. W pieśni, którą przed chwilą śpiewaliśmy, była mowa o pięknej perspektywie zmartwychwstania i o tym, że kończy się czas czuwania. Ta perspektywa zmartwychwstania jest piękna i Królestwa naszego Pana na ziemi piękną jest to perspektywa, ale wszelako cały czas jeszcze jest to tylko perspektywa i nadzieja nasza, a czas czuwania się kończy, ale jeszcze cały czas trwa i właśnie o tym chciałbym mówić podczas dzisiejszego wykładu. Za tekst główny przyjmiemy sobie przypowieści, 4 rozdział, a 23 werset, gdzie możemy znaleźć jeden z najbardziej znanych wersetów z przypowieści, w ogóle jeden z bardziej znanych wersetów w Biblii, który w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej brzmi: nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. Czy też w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej: czujniej niż wszystkiego innego, strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Ta sama myśl, tylko ujęta różnymi słowami. I zastanowimy się właśnie dzisiaj nad znaczeniem tego wersetu. Dlaczego serca trzeba strzec bardziej niż czegokolwiek innego i jak to się dzieje, że to z serca akurat pochodzi żywot, a nie na przykład z czegoś innego. Jak za wiele wykładów, jak zaczynam, to mówię, zaczynam od początku, czyli od stworzenia człowieka na ziemi, ale nie będziemy dokładnie badać rozwoju Pana Bożego przez 6000 lat, tylko tyle, na ile jest to potrzebne do naszego wykładu. Wiemy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga i wiemy, że też bardzo szybko upadł i na skutek upadku nasze serca, no tu dochodzimy do tego, co jest nam potrzebne dzisiaj, nasze serca nie są doskonałe, lecz posiadają skłonność do grzechu. Tak, taki jest nasz stan i z tego już rysuje się od razu potrzeba, dlaczego mamy strzec tych serc, bowiem posiadają one skłonność do grzechu. I po tym, jak Pan daje nam takie zaproszenie, że synu mój, daj mi serce Twoje, a oczy Twoje niechaj strzegą dróg moich. Jest to zaproszenie do poświęcenia się. Synu mój, daj mi serce Twoje, a oczy Twoje niechaj strzegą dróg moich. Jakie serce? To serce, które mamy. Grzeszne, zdegradowane, ze skłonnością do grzechu, ale mimo wszystko Pan swojej wielkiej dobroci chce tylko takie serce. Nie chce od nas niczego, czego byśmy nie posiadali. Wie, że nikt nie może dać czegoś, czego nie ma, więc mówi: daj to, co masz. Gdy reagujemy, gdy odpowiadamy na to zaproszenie i poświęcamy się Panu, to właśnie główną rzeczą w naszym życiu staje się wtedy strzeżenie tego serca, bo to jest serce oddane Panu, to jest serce, którym już nie możemy rządzić samowolnie, tak jakby się nam podobało, ale jak gdyby jest to serce Pana będące w nas, tak? Bo wszystko oddaliśmy Panu, łącznie z tym sercem, a powiedzmy przede wszystkim z tym sercem oddaliśmy Panu. Pan oczywiście naszego tego serca nie potrzebuje jak niczego innego i oddaje nam, ale wiemy, na tym polega szafarstwo. Tak? Nie nasze, ale Pana i mamy go strzec tego naszego serca. Konieczność strzeżenia naszych serc jest dla nas oczywista, bowiem jesteśmy otoczeni przeciwnymi, nieprzyjaznymi warunkami. Nasz praojciec Adam, gdy był w raju, to nie musiał aż tak bardzo. Chociaż w sumie też wychodzi, że musiał strzec swojego serca, bo przez to, że nie strzegł swojego serca tak dobrze, rozwinął w sobie miłość większą do żony niż do Boga i przez to zrodził się upadek. Ale jest to i tak, my mamy większą potrzebę strzeżenia serca, bowiem mamy te warunki przeciwne, niesprzyjające, szatan, świat, nasze zdegradowane ciało. Tak, póki Adam był w stanie bezgrzesznym, póki szatan jeszcze nie wyszedł z tą pokusą, to nie było ani pokus od szatana wcześniej, żadnych innych, ani z warunków jego otoczenia, które wcale nie były doskonałe, nie było tego tak zwanego zdegradowanego świata, też nie wychodziły złe pokusy i to go nie atakowało. Z niego samego w sumie też, ponieważ grzechu w nim nie było ani doskonałości, złe rzeczy za bardzo nie mogły wychodzić. Musiał tylko pilnować swoich niższych, pierwszorzędnych zalet, żeby one się nie rozrosły. Tak? Te niższe, czyli te samolubne. Wśród nich na przykład jest też miłość do płci przeciwnej. Wiemy, że tutaj Adam na tym punkcie nie przejawił wystarczającej pieczy, pozwoliłby ta cecha się zanadto wybujała. Ale my też tego musimy pilnować, by nasze te niższe, pierwszorzędne zalety charakteru, samolubne czy też społeczne, żeby one nie przejęły kontroli nad nami, ale poza tym mamy jeszcze całą masę wad i złych rzeczy, które trzeba niszczyć w nas, Adam tego nie miał, więc jego potrzeba strzeżenia serca była mniejsza. Właśnie, była mniejsza, a mimo wszystko upadł. To jak z nami, skoro mamy jeszcze większą potrzebę strzeżenia serca, więcej zła w nas i poza tym mamy te przeciwne warunki i szatana, który wykorzystuje te przeciwne warunki i zło będące w nas, by nas zjeść. Tym bardziej musimy strzec naszych serc, bowiem szatan, świat i ciało cały czas atakują nasze serca i próbują znaleźć sobie mieszkanie w nich, rozgościć się, a najlepiej przejąć kontrolę nad naszymi uczuciami, intencjami, motywami i pragnieniami. Bo gdy mówimy serce, to właśnie te rzeczy mamy na myśli. Intencje, motywy, pragnienia, pobudki. Tak? Bo jak mówię serce, nie mam na myśli tej pompy, która w naszym fizycznym organizmie pompuje krew, tylko mamy na myśli intencje, motywy, pragnienia, uczucia. To, co nas pobudza do działania. Można by powiedzieć, że wewnętrzne sprężyny naszego życia. I szatan, świat i ciało próbują właśnie przejąć kontrolę nad tym. I co gorsza, jest jeszcze gorsza rzecz w tym wszystkim, że próbują to zrobić w taki sposób, byśmy nie spostrzegli, że to zrobili. I że już oni kontrolują, już te rzeczy kontrolują nasze serce, żebyśmy nie spostrzegli się, jak kolosalna przemiana zachodzi w naszym życiu, żebyśmy się nie spostrzegli, iż porzucamy Pana, zmieniamy nasze aspiracje, cele, dążenia i wartości, żebyśmy nie spostrzegli, że nasze uczucia lgną już do rzeczy samolubnych, światowych, czy też grzesznych nawet. Czy możliwym jest, żeby się nie zorientować, że tak diametralna zmiana zachodzi w nas? Czy możemy zostać tak wierutnie oszukani? Odpowiedź jest jak najbardziej tak. Skąd wiemy? Tego uczy historia ludu Bożego. Wszystkie przykłady z ludu Bożego, że było bardzo wiele takich jednostek, które zostały w taki sposób oszukane. Dobrze znamy historię żniwa wieku Ewangelii, czyli tego, co działo się podczas działalności brata Russella, i braterstwo na pewno wiedzą o tym, że wszyscy, albo prawie wszyscy, ci, którzy zaczynali z bratem Russellem głosić prawdę, i to nie byli jacyś tacy oziębli, chłodni, letni bracia. To byli bracia pełni zapału, pełni oddania do Pana, którzy porzucali wszystko, by służyć Panu. Wszyscy oni poszli na którą śmierć. Bowiem w pewnym momencie ich życia doszło do przemiany w ich sercu. Coś innego niż Pan stało się dla nich ważniejsze. Najczęściej była to pycha i chęć wywyższenia samego siebie, ale wszyscy ci, Barbour, Patton, Jones, Adams i tutaj to nazwiska tych najwybitniejszych, powiedzmy, przywódców, to którzy działali, niektórzy z nich przez wiele lat, niektórzy z nich to nawet z bratem Russellem kilkanaście czy kilkadziesiąt lat współpracowali i dopiero potem odpadli, a przez ten czas no, byli wiernymi sługami Pana, pełnymi gorliwości i zapału, ale jednak przemiana w ich sercu musiała mieć miejsce, musiała zajść, bo później okazało się, że poszli w różnego rodzaju niewłaściwe nauki, odrzucili Pana, odrzucili Boga, czy też nawet wiarę w Biblię, czy wiarę w Boga zupełnie i źle skończyli. Tak więc tego uczą, że takie coś może się stać i to nawet wśród tych najbardziej oddanych, najgorliwszych, najwierniejszych, czyli że każdy musi strzec swojego serca. W jakkolwiek dobrym stanie by nie był w tej chwili, to wcale nie znaczy, że ten stan się sam przez się utrzyma, że ktoś jest w tej chwili pełen gorliwości, zapału dla Pana i wszystko jest u niego w porządku, w jego sercu, to wcale nie znaczy, że to samo z siebie tak będzie. Nawet może powiedzieć dokładnie, o ile ten ktoś nie będzie się robił dużo, robił wszystkiego, żeby ten stan podtrzymać, to się zacznie cofać, aż dojdzie do kompletnej przemiany w sercu takiej jednostki. Tego uczy historia ludu Bożego, ale o tym uczy również i Biblia, że tak ma być. Gdybyśmy na przykład wzięli też bardzo znany werset z Jeremiasza, 17 rozdziału, a 9 werset, to czytamy tam: najzdradliwsze jest serce nade wszystko i najprzywrotniejsze. Któż je pozna? Najzdradliwsze i najprzewrotniejsze. Potrafi oszukać właściciela. Po świecie chodzą miliony ludzi, by nie powiedzieć miliardy ludzi, których ich własne serca zwiodły. Którym się wydaje, że postępują sprawiedliwie, że postępują dobrze, gdy tymczasem jest zupełnie inaczej. Ale oszukali samych siebie. Bowiem nikt nie lubi żyć, albo bardzo niewielu ludzi potrafi tak żyć, z przekonaniem, że czyni źle. Dlatego znajduje sobie zawsze jakieś usprawiedliwienie i wytłumaczenie, w świetle którego ich postępowanie nie wygląda już tak źle i od razu czują się lepiej. Taki człowiek bardzo chce oszukać siebie, by zyskać fałszywy pokój ducha, oparty na kłamstwie i oszustwie. Takie przypadki są, to nawet literatura opisuje takie przypadki. Nie wiem, czy braterstwo pamiętają z swoich czasów szkolnych taką lekturę Zbrodnia i kara, gdzie tam właśnie młody student dopuszcza się morderstwa, młody, bardzo ubogi student, i on też jakieś wytłumaczenie sobie znajduje dla tego wszystkiego, że on teraz jest tak biedny, że nie może kontynuować swoich studiów, a w przyszłości on stanie się, w swoim mniemaniu oczywiście, wielkim człowiekiem, który będzie błogosławieństwem dla całego świata, ale żeby to mogło się stać, to on teraz potrzebuje gotówki. Więc jakąś tam bogatą staruszkę, która jeszcze pożyczała pieniądze na procent, czy na ten sposób zarabiała, i zamordowuje, kradnie jej majątek. I tak oczywiście najpierw rozmyśla przez wiele miesięcy o tym zaplanowanym morderstwie i w jakiś sposób musi sam siebie usprawiedliwić, musi ten czyn przykryć, by pokazać, że nie postępuje wcale źle, albo może, że nie aż tak źle postępuje, jakby się mogło wydawać, bo chce się samego oszukać. I prorok Jeremiasz mówi nawet, że któż je pozna? Stawia znak zapytania pod tym, czy możliwe jest poznanie tego serca. I ja mogę już od razu, wyprzedzając nasze myśli, które będą w dalszej części wykładu, mogę powiedzieć, że bez Pana i bez Jego pomocy byłoby to niemożliwe. Gdybyśmy byli tylko cielesnymi ludźmi, bez Biblii, bez zasad tam podanych, bez Ducha, bo bez posiadania Ducha Bożego, mamy 99% przecinek i długi rząd dziewiątek, że nasze serce by oszukało nas. Rzadko kto, chociaż trafiają się takie jednostki w świecie, ale jest to jedna jednostka na wiele, wiele milionów, które bez wiary w Boga potrafią nie oszukiwać samego siebie i których serce nie oszukuje, bo potrafią rozeznać to serce. Zapewne dzięki temu, że akurat w pewnych aspektach degradacja, jaka dotknęła całą ludzkość, te jednostki dotknęła w bardzo słabym stopniu i oni są w stanie mniej więcej właściwie ocenić swoje serce i nie okłamywać samego siebie. Możemy jeszcze zacytować słowa naszego Pana z Mateusza, 7 rozdziału, a 22 wersetu. Na potwierdzenie tego, że serce potrafi oszukać jednostki. Nasz Pan mówi w tym wersecie następujące słowa: wiele ich rzeczy mi dnia onego, Panie, Panie, i zażeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali, i w imieniu Twoim diabłów nie wyganiali, i w imieniu Twoim wiele cudów nie czynili. A wtedy im powiem: nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Kolejny przypadek, kolejny przykład. I nasz Pan mówi, że wielu ich będzie takich, którym będzie się wydawało, że służbę Bożą czynią i że to, co robią, jest dla Pana, a Pan powie, że nie znam Was. Czyli nic ze mnie w Was nie ma. Nie ma w Was mojego ducha. To, co robiliście, robiliście z egoizmu, grzechu i światowości, a tylko podszywaliście się pode mnie. Ale wielu z nich będzie uważało, że służbę Bożą czyni. Tak? Znamy też przypadki, bardzo wiele w historii, że ci, którzy prześladowali prawdziwy lud Boży, którzy torturowali, skazywali na śmierć, wykonywali ten wyrok śmierci, to uważało, że tak, służbę Bożą czyni, że tutaj tępi tych heretyków i Bogu się przypodobuje. Gdyby tacy później do Pana się zwrócili, że to dla Pana robili, to Pan im powie: nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, którzy czynicie bezprawie. Tak więc zarówno Biblia, jak i historia ludu Bożego jasno wykazują, że oszukanie samego siebie, oszukanie serca jest możliwe. Co nawet zauważyłem, tutaj mogę braterstwu powiedzieć, że i psychologia świecka coś takiego zauważyła. Kiedyś, jak miała na studiach psychologię, to były jakieś mechanizmy psychologiczne opisywane i był jeden mechanizm zwany projekcją, który właśnie polegał na tym, że ktoś jak ma jakąś cechę, której nie lubi, ogólnie tej cechy nie lubi, nie lubi jej też w sobie, jak nie lubi w sobie tej cechy, to podświadomie projektuje, czyli ja mówię, rzutuje tą cechę na innych i wydaje mu się, że inni posiadają tą cechę, której on tak nie lubi, ale on jej nie posiada. To najbardziej widać w przypadku pychy. Jeżeli ktoś jest owładnięty w znacznym stopniu pychą, bo to musi być przynajmniej znaczny stopień, to jest święcie przekonany, że wszyscy wokół niego są pyszni, tylko nie on. To jest właśnie mechanizm projekcji. I dlatego trudno jest walczyć z takimi przypadkami, bo jak ktoś oszukał samego siebie, bo podstawowa rzecz, by chory został uleczony, musi się uznać za chorego i zwrócić się po pomoc, po lekarstwa. A jak ktoś nie wie, że jest chory, wydaje mu się, że jest najzdrowszy, no to się tylko utwierdza w tym stanie i pojawia się błędne koło, z którego ciężko się wyrwać. I później, później tylko pan może coś zrobić, a jak wiem, jak znam, pamiętamy z tego artykułu, obywatelstwo nawet, tak słyszałem, badali ten artykuł o niebezpieczeństwie w duchowej pysze. I dla pana nie jest to wcale proste. Pan musi używać, może mi się ciężkiej artylerii tutaj w tym momencie, bardzo ciężkie doświadczenia i to czasami latami muszą kogoś spadać i grzmocić po głowie, żeby cokolwiek dotarło do tej osoby, że coś jest złego z nią w takim stanie. Bo jest tak oszukana przez własne serce. Więc wracam jeszcze raz do podsumowania, z którego dygresję zrobiłem, że Biblia, historia ludu Bożego, a nawet możemy teraz powiedzieć nauka świecka, wszystkie te się składają na to, by potwierdzić, iż oszukanie samego siebie, oszukanie nas samych przez nasze serca jest rzeczą dość łatwą i powiedzmy rzeczą powszechną. Dlatego też jest bardzo wielu, którzy służą sobie i światu i szatanowi także, myśląc, że służbę pańską, że służbę Bożą czynią. Jest ich wielu w systemach nominalnych, jest ich także wielu wśród tych, którzy oddali swoje życia Bogu, jest także i wielu wśród nas, takich, którzy w ten sposób postępują. Skąd mogę wiedzieć, że wielu jest wśród nas? Bo oczywiście niemożliwe jest, by było inaczej teraz, niż było kiedykolwiek wcześniej. Zawsze tak było, że większość tych, którzy szli za prawdą, to szła z jakichś egoistycznych, złych pobudek za tą prawdą, bowiem byli oszukali samych siebie i innych oszukiwali. I tak samo jest i teraz. Jak było za czasów, tak samo było za czasów brata Russella. Potężny ruch, 100 tysięcy członków w Stanach Zjednoczonych wokół brata Russella. A co się stało po jego śmierci? Jak nieliczni, bo mieli właściwy stan serca, by wykryć, by odkryć, gdzie jest prawda i pójść we właściwą stronę, tak, gdy doszło bezpośrednio do tych wydarzeń, które miały miejsce po śmierci brata Russella i gdy Rutherford przyjmował kontrolę nad ruchem, to no, doszło do podziału. W jakich procentach? 80% za Rutherfordem, 20% za tymi, którzy nie za bratem Johnsonem, tylko za tymi, którzy się sprzeciwiali Rutherfordowi, a ich było więcej. Później z tych 20%, ile? 5-6%, 5-6-20% za bratem Johnsonem ostatecznie, bo inni poszli w różne grupy lewickie. Jak bardzo niewielu miało właściwy stan serca? Bardzo niewielu, co te właśnie doświadczenia pokazały. Tak samo i wśród nas na pewno jest dzisiaj w ludzie Bożym. Tak zawsze było w ludzie Bożym i tak na pewno jest i dzisiaj. Na podstawie tego mogę stwierdzić, bo oczywiście ja nie znam większości nawet braci. Ja nawet gdybym znał, też nie jestem w stanie powiedzieć, kto ma właściwy stan serca, a kto nie ma właściwego stanu serca, bo to tylko Bóg potrafi, ale ta zasada, która obowiązywała przez cały wiek Ewangelii, nie zmieniła się teraz, a można by podejrzewać, że może być teraz jest nawet jest i gorzej. Warunki do utrzymywania właściwego stanu serca, do rozwijania poświęcenia jeszcze nigdy nie były tak złe, jak są teraz. W związku z tym, skoro teraz jest trudniej, a my jesteśmy coraz słabsi na skutek degradacji, to dziwnym byłoby zakładanie, że jest coraz lepiej. Jest przynajmniej tak samo źle, jak zawsze było. Tak więc ta kwestia jest bardzo istotna i dlatego chciałbym, byśmy dzisiaj zastanowili się nad nią. To właśnie nasze serce, uczucia, pragnienia, intencje, pobudki jest czymś najważniejszym, czym mamy w naszym życiu. Jest czymś, czego powinniśmy strzec bardziej niż czegokolwiek innego. Bardziej niż naszych majątków, bardziej niż naszej pracy zawodowej, bardziej niż czegokolwiek, co moglibyśmy mieć. Bo wszystkie inne rzeczy są rzeczami nietrwałymi. Raz, że nie dają nich, że z nich nie pochodzi żywot i nie będziemy, i z nich nie otrzymamy życia wieku tysiąclecia, a też, że są nietrwałe, bo wszystkie one, jak mówi nasz Pan w Ewangelii, że są zniszczenia, tak? Czyli robak jest zniszczenia, złodzieje podkopują i taki mól zniszczenia się niszczy wszystkie te rzeczy, a nasze serce, czyli nasz charakter rozwijany, bo poprzez utrzymywanie odpowiednich uczuć, pragnień, intencji, pobudek rozwijamy nasz charakter, jest czymś trwałym. Jest to jedyna rzecz, którą można przenieść z tego świata do przyszłego świata. Którą nie tylko można, ale już powiedzmy 100% pewności, która zostanie przeniesiona do przyszłego światła. A to, co tutaj ktoś sobie zgromadził, tytuły własności do wielkich majątków, na przykład teraz zgromadzonych, nie będą miały znaczenia w przyszłości. Stracą swoją ważność. Tak brat Detzel, pamiętam, kilka lat temu na konwencji, zdaje się, że we Wrocławiu, opowiadał o tym, że tak te wszelkie tytuły własności nie będą miały znaczenia. Nikt nie powie, że te 300 hektarów pola, czy ten pałac, który sobie wybudowałem, to do mnie należy i wara nikomu do tego, nikt się tutaj nie może dostać. To nie będzie takie miało znaczenia. Być może przyjdzie właśnie ktoś, całkiem najprawdopodobniej przyjdzie, bo ci przecież co takich wielkich majątków się dorabiają, to bardzo rzadko jest to uczciwymi sposobami i przyjdzie do niego przedstawiciel nowego porządku, królestwa na ziemi, powie, że to wszystko zgromadzone niesłusznie, metodami niesprawiedliwymi, masz to oddawać, a nawet jak jeszcze baty za to cię spotkają, że to zgromadziłeś. Nie tylko nie tego będziesz miał, ale trzeba będzie jeszcze ponieść karę za to, że tego to zdobyłeś. Tak więc jest to rzecz najtrwalsza, najważniejsza. Nasze serce, uczucia, pragnienia, intencje i pobudki. I z nich pochodzi żywot, jak mówi nasz werset główny. Możemy powiedzieć, że żywot pochodzi z nich w podwójnym znaczeniu. Żywot teraźniejszy, od tego, w jakim stanie są nasze serca, zależą słowa i czyny w naszym obecnym życiu, bo one z niego wypływają. Tak? Nasz Pan mówił, że człowiek dobry, z dobrego skarbu serca swego wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu serca swego wynosi rzeczy złe. Albowiem z obfitości serca usta mówią. Możemy powiedzieć, że od stanu naszych serc zależy jakość naszego obecnego życia. Nawet obecnego naszego życia. Od stanu naszego serca zależy jakość, jak żyjemy. To brat Russell w jakimś artykule w Strażnicy ma taki artykuł pod tytułem, że żebracy mogliby być królami. Mogliby być królami. I zależy to tylko od nich. Tak samo i my możemy być żebrakami i możemy być królami. Mam na myśli oczywiście nie władzę świecką, doczesną, tylko w sensie duchowym. Możemy być ludźmi nieszczęśliwymi, możemy być duchowymi żebrakami, czyli ledwo żyjącymi, sipiącymi, cały czas przygnębionymi, smutnymi, łamymi utrapieniami, w taki sposób się czuć, a możemy być też królami, czyli żyć w duchowym przepychu. I to tylko zależy od nas, od tego, w jakim stanie jest nasze serce i do czego nas pobudza. Mamy najcenniejsze rzeczy, obietnice Słowa Bożego, na których możemy ucztować i czuć się jak króle, nawet w tym złym świecie. Też jest taki fajny, jeden krótki artykuł w Strażnicy, który znalazłem jakiś czas temu, o jednym szkockim lordzie, arystokracie, który żył za czasów brata Russella. I było o nim, że jest bardzo bogatym człowiekiem, arystokratą, ale jego ojciec był biedakiem. Był szkockim chłopem, który posiadał tam kawałek mało urodzajnej ziemi, z której ledwo mógł utrzymać siebie i swoją rodzinę. A jego syn jest wielkim arystokratą. Jak to się stało? Jak to możliwe? Nie ożenił się bogato ten syn wcale i nie ma nic, czego by jego ojciec nie miał. Ma tylko to, co miał jego ojciec. A jego ojciec był biedakiem, a on jest bogaczem. Jak to możliwe? Jego ojciec nie wiedział, co ma, ale też to miał. Wkrótce na tych polach nieurodzajnych, wkrótce po śmierci ojca odkryto bogate rudy żelaza, które przyniosły tak wielki majątek temu synowi. Ojciec też to miał, ale nie wiedział. Tak samo może być z naszym życiem. Mamy te najcenniejsze rzeczy do naszej dyspozycji, obietnice Słowa Bożego, pociechę ze Słowa Bożego płynącą, które mogą nam dać radość i zadowolenie, duchowe bogactwo, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Ale trzeba z tego korzystać. Trzeba wiedzieć, że to się ma i tego używać. Jeżeli wiemy i używamy, to mamy. Jeżeli nie zwracamy na to uwagi, nie jest to dla nas cenne, to jesteśmy tymi biedakami. wtedy. Więc jakość naszego życia zależy od stanu naszego serca. No i oczywiście od stanu naszego serca zależy też życie przyszłe. Od tego stanu, od tego, w jakim stanie będą nasze serca, uzależnione jest uzyskanie życia wiecznego. Tak było przez cały wiek Ewangelii, że zależnie od tego, kto w jakim stanie miał swoje serce, do jakiego stanu rozwinął swój charakter, na poziomie właśnie serca, intencji, pobudek, to zależało, czy otrzymywał życie wieczne i możemy powiedzieć, że nawet tak samo będzie w wieku tysiąclecia. Chociaż powszechnie mówimy, że wiek tysiąclecia to uczynki będą, są na podstawie uczynków, co oczywiście jest prawdą, że wtedy będzie wymagana zewnętrzna doskonałość, czyli doskonałość uczynków, ale w ostatecznym rozrachunku testem i tak będzie posiadanie właściwie rozwiniętego serca. Bo bez dobrego serca nikt nie będzie miał dobrych uczynków. Bez dobrego serca nikt nie ostanie się w próbach małego okresu. Mały okres następujący po tysiącleciu ze swoją zmianą warunków panujących ma właśnie to za zadanie, by wykazać nie tylko kto ma dobre uczynki, bo patrząc na ludzkość pod koniec tysiąclecia, to nie będzie już tam nikogo, kto miał złe uczynki. Będą tylko ci, którzy mają dobre uczynki. Ci, którzy mieli złe uczynki, poszli na śmierć w 100 latach. Ci, którzy dotrwali do końca wieku tysiąclecia, to tylko ci, którzy mają dobre uczynki. A mały okres przyniesie zmianę sytuacji, da ludzkości większą swobodę działania po to, by wykazać, do czego pobudzą, do jakich uczynków pobudzą serca. Te serca rozwijane przez ludzkość podczas całego wieku tysiąclecia. Więc w ostatecznym rozrachunku to i tak stan serca będzie decydował. Nawet w tysiącleciu. Tak było zawsze do tej pory, że stan serca decydował, tak jest teraz, a w ostatecznym rozrachunku i tak samo będzie w przyszłości. Nasz Pan, mówiąc o doprowadzaniu ludzkości do doskonałości w tysiącleciu, mówi tak w Żydów 8 rozdziale, a 10 wersecie. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą moim ludem. Zasada, która tu jest przedstawiona, jest także stosowna w wieku Ewangelii. Najbowiem w tysiącleciu jak Pan zrobi, że włożę prawa w ich umysły, czyli najpierw udzielę ludzkości intelektualnego zrozumienia mojego prawa, że oni w swoich głowach zrozumieją moje prawo i po co? I wypiszę ich na ich sercach. Tak? Mamy mowa, moje słowa tutaj o tym, czyli wypisywanie to na podstawie serca, to rozwijanie charakteru tej ludzkości. Bóg da po to swoje prawa ludzkości, by oni, umiłowawszy Jego prawa, mogli te prawa przenieść z głowy do serca, żeby one były nie tylko o nich wiedzieli, ale by były one częścią ich samych, by te prawa mogły stać się częścią ich samych, by mogli się rozmiłować. I tylko ci, którzy właśnie się rozmiłują w tych prawach, które Bóg im da, w tym intelektualnym zrozumieniu, mogą liczyć na rozwój swojego serca. Bowiem nie wystarczy mieć w umyśle wiedzę. Tą wiedzę trzeba jeszcze przenieść w życie, przenieść, praktykować i wtedy ona przechodzi do serca, czyli rozwija zalety charakteru w nas, co daje nam prawdziwy rozwój. Zdaje się, że mamy gdzieś w literaturze prawdy napisane, a teraz myśl mi się przypomina o tym, iż nawet Husserl mówił, że wiedza niewykorzystana, posiadanie wiedzy, której się nie wykorzystuje, jest gorsze niż nieposiadanie wiedzy w ogóle. No bo to jest prawda. I przy większej świadomości, jak człowiek ma świadomość tego, co jest dobre, a co jest złe, a czyni złe, to się bardziej degraduje niż ten, który nie wie, co jest dobre, a co jest złe i źle postępuje. Jego odpowiedzialność wzrasta, w związku z tym ta wiedza, którą posiada, przynosi mu tylko krzywdę, a nie przynosi mu żadnego pożytku. Tak więc w tysiącleciu, i też to tak samo i teraz, tylko ci, którzy umiłują prawo Boże, którzy za psalmistą mogliby powtórzyć, o jaką się rozmiłował zakonu Twego, tak iż każdego dnia jest rozmyślaniem moim, a w zakonie Pańskim jest kochanie moje, a w zakonie Jego rozmyślam we dnie i w nocy, jak mówił psalmista, to tacy mogą liczyć na korzyść tego zakonu Pańskiego. Tacy mogą także liczyć na korzyść z lekcji życia. Bowiem jeżeli wszystkie lekcje życia, jeśli swoim wpływem ogarniają tylko zewnętrznego człowieka, a nie sięgają do wewnętrznych sprężyn, czyli do naszych uczuć, intencji, pobudek i pragnień, to nie przybliżają nas wcale do życia wiecznego. To Pan właśnie obiecał tylko tym, którzy miłują Go z całego serca, duszy, mocy i siły, a w swym sercu pozostają Mu wierni. Jeśli wszystkie lekcje życia ogarniają, docierają tylko do zewnętrznego człowieka, czyli tak naprawdę nas nie przemieniają, bo tylko zmieniamy nasze postępowania w danej sytuacji, no bo tak nie wypada, albo jak tak zrobię, to jest jakaś zła rzecz się wtedy dzieje dla mnie, kara na mnie spada. No ale to tylko dlatego to zmieniłem postępowanie, że boję się tej kary, to nie ma prawdziwego pożytku, bo to nie dochodzi do tych wewnętrznych sprężyn, co nie daje nam prawdziwego pożytku. Gdy lekcje życia zmieniają tylko zewnętrznego człowieka, to takie postępowanie kształtuje kozły wieku tysiąclecia. To będą właśnie ci, którzy pod wpływem warunków, tak kozły to ci, którzy zewnętrznie dostosowują się do warunków tysiąclecia, ale ich serca pozostają nieprzemienione w istocie. Bo te lekcje nie docierają do wewnętrznych sprężyn, oni nadal miłują to, co miłowali, czyli siebie najbardziej, a nie Boga i bliźniego, no ale zewnętrznie się zmieniają, no bo inaczej spotykają kary, laska żelazna, więc trzeba postępować tak, jak sobie tutaj życzą ci, którzy tutaj rządzą. Ale gdy ich zabraknie i nastanie swoboda, no to wyjdzie na jaw, co w każdym siedzi, jakie jego serce było. Więc uważajmy my, jak postępujemy, w jaki sposób traktujemy lekcje naszego życia, bo my jesteśmy jak gdyby o krok do przodu ze światem. Nasza restytucja naszych charakterów już się zaczęła. Od czasu poświęcenia się pracujemy nad sobą jeszcze podczas panowania starych warunków, tak? Ale już pracujemy nad sobą i już teraz możemy się ustawiać albo po stronie owiec, albo po stronie kozłów, zależnie w jaki sposób przyjmujemy to, co nas spotyka w naszym życiu. Ta przypowieść o owcach i kozłach, gdy mowa jest o tym, że jedne po prawicy, a drugie po lewicy się zostały zgromadzone i że to mały okres, to wiemy, że to gromadzenie się po jednej i po drugiej stronie to będzie proces, który będzie stopniowo trwał przez cały wiek tysiąclecia, że jak gdyby na początku małego okresu to już będzie ustawione po tych stronach, tylko próby małego okresu mają dopiero zewnętrznie wykazać, kto po której stronie jest. Bóg, który patrzy na serca, to on jednym rzutem oka ogarniając ludzkość od razu będzie widział, ale on zechce jeszcze to pokazać manifestacyjnie wszystkim, by wszyscy na uczynkach zobaczyli, a nie tylko na tym, że Bóg zajrzał w serce i wiedział, że ten się nie nadaje i że jest kozłem. Tak więc ten proces to nie będzie tylko, że wtedy ktoś się będzie ustawiał. On się swoim postawą, tym jak reagował na to, co go spotyka przez cały wiek tysiąclecia, ustawiał po tej albo po tamtej stronie, a my jeszcze przed inauguracją Królestwa Bożego na ziemi już się ustawiamy, zależnie od tego, jak przechodzimy nasze doświadczenia po jednej lub po drugiej stronie. Co oczywiście nie znaczy, że jeżeli ktoś teraz, załóżmy, po stronie kozłu się ustawia, to że on jeszcze nie może zmienić. Dopóki będzie trwał wiek tysiąclecia, to jeszcze można, będą przesunięcia z jednej strony na drugą stronę, zależnie od tego, czy ktoś będzie zmieniał swoją postawę, swoje intencje i pobudki, czy też nie. Ale to w przyszłości będzie się działo. Teraz wiek Ewangelii cały czas jeszcze trwa. Nie mamy nawet cienia szansy na pełną doskonałość uczynków, bo uniemożliwia nam to nasze upadłe ciało, zdegradowany świat i kusicielski szatan. Póki co próba serca jest jedyną, jakiej podlegamy. I zachowanie serca w czystości jest tym, co jest dla nas możliwe. Doskonałe zewnętrzne uczynki są dla nas niemożliwe, ale zachowanie serca w czystości jest jak najbardziej dla nas możliwe. I na to powiem więcej, i jest nie tylko możliwe, ale jest tym, co jest od nas wymagane. I jest tym, na podstawie czego jesteśmy osądzani. Dlatego jest to najbardziej ważka kwestia ze wszystkich. Kwestia serca i strzeżenia naszego serca, by były tam właściwe intencje, pobudki. To, co mówię, tak cały czas podkreślam znaczenie serca i jego wagę. Wagę stanu serca można by się nawet dziwić, że serce aż ma tak wielką rolę. Są czasami tacy, którzy to swoim, wiadomo, nie słowami, bo słowa nikt nie przeczy wersetom biblijnym, że tak nie jest, skoro werset mówi, że nad wszystko, czego ludzie strzeż serca swego, to nikt tego nie kwestionuje, jak się mu taki werset zacytuje. Ale wiemy, że nasz Pan bierze to, co robimy, za bardziej szczegółowo, za prawdziwszy wskaźnik tego, jakimi naprawdę jesteśmy, zgodnie z przysłowiem, że intencje, znaczy, że czyny mówią głośniej niż słowa. Czyli w słowach ktoś się może zgodzić z tym, a w swoim postępowaniu może przeczyć. I są tacy, którzy wydają się sądzić, iż werset ten powinien brzmieć tak. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż głowy swojej, by była w zgodzie z literaturą prawdy, a twe serce będzie się mieć dobrze, bowiem Bóg będzie je strzegł. Co jest taka postawa, ona się pojawia. Jest ona i dzisiaj, to, a o tym, co ja teraz mówię, to już brat Russell pisał, że niektórzy taką postawę przyjawiają, niewłaściwą postawę, już za jego dni ona się objawiała i rzeczywiście po jego śmierci objawiła się w pełni. Ci, którzy zostali przy strażnicy, to wielu z nich zauważało, że Rutherford strażnicy zmienia nauki i że to się nie bardzo zgadza z tym, co brat Russell pisał. Ale skoro to strażnicy pisze, trzeba się trzymać strażnicy, a nie takich jakichś innych, którzy coś przetacy jak Johnson i inni, którzy poza strażnicą jakieś tutaj sprzeciwiają się temu. Idziemy za strażnicą. No bo właśnie, strzegli głowy swojej przede wszystkim i poszli za strażnicą. A kto strzegł swojej głowy, to zaniedbywał serce. Jego serce było w złym stanie i go zwiodło. Tacy główną cnotą w swoim życiu czynią wyznawanie odpowiednich nauk. Nawet można taka może wynikać z aureola z tego, taka atmosfera, że posiadanie prawdy daje zbawienie. Że znajomość prawdy daje zbawienie, a wcale tak nie jest. Dlatego też nie to jest najważniejsze, by nasza głowa była w zgodzie z literaturą prawdy, tylko żeby nasze serce było w zgodzie z duchem Biblii i z duchem literatury prawdy. Kto swoją głowę czyni rzeczą najważniejszą, by zachować jej zgodność, to traci na tym, bo on naprawdę wtedy boi się badać. Bo jeżeli w literaturze prawdy pisze tak, a jemu to nie bardzo się zgadza, no to on przestaje to drążyć, bo jeszcze boi się tego, że może dojść do wniosku przeciwnego, niezgodnego z tym, co pisze w literaturze prawdy, a to by była rzecz straszna. To by znaczyło, że ja jestem nie w porządku. A wcale tak nie jest. Nasz werset nie brzmi nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż głowy swojej, ale nasz werset brzmi nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca swego, a nie głowy swojej i dodaje, że żywot pochodzi nie z głowy, ale z serca. Postępowanie takie, jak gdyby wszystko zależało od odpowiedniego stanu głowy, jest błędem. Dlaczego? Bo nie jesteśmy w stanie w pełni ustrzec naszych głów. Ktokolwiek, jakkolwiek by się nie przykładał do tego, by zachować swoje nauki, jakie wyznaje we właściwym stanie, jeśli zaniedba swoje serce, to nie ustrzeże swojej głowy. Natomiast jeżeli będziemy pilnie strzec naszych serc przed złem, dopilnowywać tego, by były w harmonii z boskim słowem i jego duchem, to Bóg resztę zrobi sam. Jeśli my będziemy strzegli naszych serc, to Bóg będzie strzegł naszych głów i pokieruje naszymi niedoskonałymi zdolnościami rozumowania i dzięki temu dojdziemy do poznania prawdy. A posiadanie prawdy i posiadanie czystej prawdy nie zależy od tego, jaką kto ma głowę, tylko jest to uzależnione od właściwego stanu serca i od łaski Bożej. Bo jest to Bóg w swojej łasce daje poznanie prawdy tym, którzy mają właściwy stan serca. Na badaniu naszym rozważaliśmy, cały czas jeszcze badamy ofiary książąt wieku Ewangelii, ale jakiś czas temu badaliśmy, to na sam było na początku, o Kalwinie, o Servecie. No i wiemy, znamy tą historię, że tam Kalwin dyskutował z Servetem na temat Trójcy, bo Servet odrzucił tą błędną naukę, a Kalwin się upierał przy niej i nie dał się przekonać dyskusji z Servetem, chociaż Servet miał prawdę. A był też, gdy była biografia przez brata Johnsona podana Kalwina, to brat Johnson napisał o nim, że był jednym z najwybitniejszych myślicieli wszechczasów. Czyli można powiedzieć człowiekiem intelektualnie na znacznie wyższym poziomie niż my wszyscy, albo przynajmniej większość z nas. Ale my wiemy, że Bóg nie jest w postaci Trójcy, a on tego nie wiedział, a on się upierał przy tym, że jest Trójca, a był intelektualnie znacznie mądrzejszy od nas. I wielu było wśród tych błądzicieli, to byli ludzie na intelektualnie bardzo wysokim poziomie, a mimo wszystko nie mogli zrozumieć prawdy, bo to nie zależy od poznania prawdy. Bóg nie zależy od stanu głowy. Bóg podał prawdę tak, że mądrzy tego świata jej nie poznają. Poznają ją ci, którzy mają właściwy stan serca. Bóg im to umożliwia. czyli utrzymywanie naszej głowy w czystości, nauk, to bardziej zadanie Boga niż nas, bo my tutaj sami nie możemy tego w pełni zrobić. My mamy strzec naszych serc. Ktoś mógłby zapytać, a co z wszystkimi przesiewaczami? Czy nie na skutek tego, iż nie pilnowali swoich głów, czyli intelektualnego zrozumienia, to czy nie na skutek tego zaczęli głosić błędy i utracili życie wieczne i poszli na wtórną śmierć? W takim stwierdzeniu prawdą jest tylko to, że tacy przesiewacze i błądziciele naprawdę utracili życie wieczne i poszli na wtórną śmierć. Ale nie na skutek niestrzeżenia swoich głów, tylko na skutek niestrzeżenia swoich serc. To, że odpadli od zrozumienia prawdy i zaczęli głosić błędy, było wynikiem tego, że ich serca znacznie wcześniej odpadły już od Pana. Bo taka zawsze jest historia. Serce w złym stanie i wtedy takie serce zaślepia umysł. Tak jak mówi nam Nowy Testament, że dla czystych wszystko jest czyste, a dla tych, którzy są pokalani, wszystko jest pokalane. Jeżeli ktoś ma serce w złym stanie, to ono zaślepia umysł i wtedy człowiek nie widzi tego postępowania. Serce potrafi tak zaślepić umysł człowieka, że człowiek dopuszcza się największej niesprawiedliwości na świecie, a tego wcale nie widzi. Wydaje się mu nawet, że to on jest pokrzywdzony w tym wszystkim, gdy tymczasem strasznie krzywdzi innych, bo serce zaślepiło umysł. Serce zaślepia umysł. Pewna zasada, to już niektóra nie jest podana w Biblii, ale słuszna, mówi, że dobre serce równa się dobra głowa. Kto posiada dobre serce, to prędzej czy później Bóg doprowadzi taką osobę do właściwego zrozumienia. Oprócz uważania, strzeżenia naszej wiedzy za rzecz najważniejszą, możemy mieć także skłonność myśleć, że nasz werset powinien brzmieć. Strzeż swego stanowiska w ludzie Bożym, albowiem od tego zależy Twoje życie, albo strzeż swych relacji z braćmi, bowiem od tego zależy życie. Jednakże nasz werset nie brzmi tak, tylko brzmi: nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. Wszystkie inne rzeczy, takie jak znajomość planu Bożego, stanowisko w ludzie Bożym, możliwości służby, społeczność i kontakty z braćmi, są to wszystko rzeczy istotne, ale strzeżenie serca jest najważniejsze. Bowiem jeśli będziemy pilnie strzec naszych serc, to nawet jeśli w tych pozostałych rzeczach będziemy mieli pewne braki, to i tak wszystko będzie z nami w porządku. Z drugiej strony, jeśli te wszystkie inne rzeczy będą w porządku, a nasze serce nie zaniedbamy nasze serce, to nic nam to nie da. Te inne rzeczy nic nam nie dadzą, żadnego pożytku nam nie przyniosą. Można by to przyrównać do takiej sytuacji, do sytuacji człowieka, który rozważał kupienie domu. No i zobaczył w pewnym miejscu miasta dom i to akurat w tej dzielnicy, w której on chciał dom kupić. Patrzy na dom, piękny dom jest, podoba mi się. Taki dom właśnie chciałbym mieć, mówi. Chodzi do środka tego domu, widzi, o, dom ma taką liczbę pokoi, jaką chciałbym mieć. Układ tych pokoi także mi się podoba. Całe wyposażenie domu, wszystko mi się podoba. Jest idealnie takie, jak do tego, jak sobie zamierzyłem. I na koniec dowiaduje się, że dom nie jest na sprzedaż. Jaki pożytek z tego, że wszystko w tym domu jest tak, jak być powinno, skoro ten dom nie jest na sprzedaż? Jaki pożytek dla niego? Żaden. Tak samo u nas. Jeżeli posiadamy właściwą znajomość Słowa Bożego, jeśli właściwie oceniamy przywilej spotykania się z ludem Bożym, jeśli choć częściowo wykorzystujemy sposobności, jakie mamy w służbie Pana, a ponadto strzeżemy naszych serc, wtedy wszystkie te rzeczy się liczą, mają znaczenie. Natomiast jeśli staramy się zachować te rzeczy, a pomijamy strzeżenie serca, tu się zaniedbujemy, wtedy wszystkie te inne rzeczy są nieprzydatne, a mogą być nawet wręcz krzywdzące, ale na pewno są nieprzydatne. Dlaczego? Bo one, te wszystkie rzeczy, takie jak Słowo Boże, znajomość planu Bożego, czyli wiedza, literatura prawdy, społeczność z ludem Bożym, sposobności służby, jakie mamy, wszystkie one zostały dane właśnie po to, by pomóc nam i umożliwić nam strzeżenie naszych serc. Bo bez Biblii, bez wiedzy, jaką Bóg nam daje, nie bylibyśmy w stanie strzec naszych serc. I wszystkie te rzeczy zostały nam dane po to, byśmy mogli i by pomagać nam w strzeżeniu naszych serc, byśmy zachowywali nasze serca we właściwej postawie, a tym samym mogli uzyskać życie wieczne. Inaczej mówiąc, nie są, te wszystkie rzeczy nie są celem samym w sobie. Są jedynie środkami wiodącymi do realizacji naszego celu, jakim jest uzyskanie życia wiecznego. Więc wiadomo, że środki nie są ważniejsze niż cel. Celem jest doprowadzenie naszego serca do właściwego stanu. Wszystko inne są to narzędzia do tego dane i wiemy, że jakbyśmy wzięli artystę jakiegoś rzeźbiarza, to, że on ma piękne dłuta i że ma dłuta lepsze niż wszyscy inni rzeźbiarze, to żaden powód do dumy. Jeżeli ma rzeźby piękniejsze niż inni rzeźbiarze, o tak, to jest powód do dumy, a nie, że ma lepsze narzędzia. Tak samo jest w naszym przypadku. Wierzymy, że nasze narzędzia, jakimi się posługujemy, czyli na przykład literatura prawdy, którą posiadamy, jest najczystszą prawdą, jaka jest dostępna na tym świecie, jaką Bóg podał, ale to nie jest jeszcze wielki powód do chluby. Wszystko zależy od tego, co robimy z tą prawdą, którą posiadamy. Jeżeli używając czyli to jest jak gdybyś, jesteśmy w przypadku rzeźbiarza, który ma najlepsze narzędzia, ale to wcale nie znaczy, że jego dzieła będą lepsze od innych, bo może mieć piękne narzędzia, a się wcale do tego nie przykłada, do swojej pracy, jego rzeźby są gorsze od rzeźb innych, którzy posługują się bardziej prymitywnymi narzędziami. Tak samo może być w naszym przypadku. Choć mamy najczystszą prawdę, to efekty w rozwoju charakteru naszego mogą być niższe od tych, którzy mają prawdę z błędami, ale lepiej wykorzystują to, co mają i ich serce jest w lepszym stanie i owoce charakteru mogą być w lepszym stanie. Więc posiadanie dobrych narzędzi, super narzędzi nie przynosi chluby samo w sobie. Jeżeli ktoś potrafi to wykorzystać, to dopiero jest chluba. Jeśli mając najlepsze narzędzia, potrafimy wykorzystywać je tak dobrze, jak ci, którzy mają gorsze narzędzia, no to wiadomo, że wtedy uzyskuje się lepsze efekty. Tak? Rzeźbiarze o równej pracowitości i o równym talencie, to ten, który ma lepsze narzędzia, to będzie miał lepszą rzeźbę, czyli jego dzieło będzie lepsze. Tak samo może być w naszym przypadku, ale tylko wtedy, gdy będziemy strzegli naszych serc. Wielu także wydaje się uważać, iż nasze pobudki, motywy są bez znaczenia tak długo, jak postępujemy właściwie. Ktoś może powiedzieć, a czy to ważne, dlaczego robię tak, a tak? Robię dobrze przecież. A póki robię dobrze, to nie jest istotne, dlaczego to robię, bo robię dobrze i wszyscy potwierdzą, tak, to jest dobra rzecz, którą on robi. Ale w rzeczywistości nasze intencje, pobudki i pragnienia odgrywają znacznie większą rolę w kształtowaniu naszych charakterów niż to, co robimy. Niż to, czy robimy to, czy tamto. Bowiem liczy się nie tyle to, co robimy, ale to, co chcemy robić. Liczy się nie tyle to, kim jesteśmy, ale kim próbujemy być, kim pragniemy być. I liczy się rozdział od 1 do 3, gdzie apostoł Paweł zaczyna ten wywód na temat miłości. Tak, miłość, korona charakteru, posiadanie miłości w dużym stopniu rozwiniętej jest dowodem na to, że posiada się i wszystkie inne zalety w znacznej mierze też rozwinięte. Czyli apostoł Paweł, że gdyby nie miał miłości, inaczej, gdyby nie miał rozwiniętego charakteru, to co? To choćbym wynałożył całą swoją majętność na ubogich, choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, choćbym posiadał całą wiedzę i w ogóle cokolwiek innego nie mógłbym zrobić, to nic mi to nie da, mówił. Tak, a w innym miejscu dorzuca, że to, że on całe życie poświęcił głoszeniu prawdy i przez to spotykało go wiele cierpień, batów, zmagań, więzień i wszystkich tylko utrapień, jakie mogą spotkać człowieka, to w innym miejscu stwierdził, że jeżeli jego serce nie będzie w dobrym stanie, to i tak zostanie odrzucony. Tak, bo mówił, że karcę swoje ciało i w niewolę podbijał, abym głosząc innym sam nie został odrzucony. Czyli to nic, że całe życie poświęciłem na głoszenie prawdy. Jeśli nie ujarzmię swoich tych złych rzeczy, które są we mnie, to zostanę odrzucony. Przypowieści 23. Jeszcze to może za chwilę. Czyli nasze... możemy już przejść do tego. Przypowieści 23:7 mówią nam, iż jako człowiek myśli w sercu swoim, takim jest naprawdę. Braterstwo znają ten werset, chociaż w swoich Bibliach go nie znajdą, bo to w polskich tłumaczeniach on jest inaczej oddawany. Zupełnie to jest bezpośrednie tłumaczenie z Biblii Króla Jakuba. jako człowiek myśli w sercu swoim, takim jest. Takim jest naprawdę. Takim, jak co jest w jego sercu siedzi, jakie intencje i pobudki, to one mówią mówią prawdę o tym człowieku, jaki to jest człowiek. Bowiem Pan nie osądza nas na podstawie naszej wiedzy, ani na podstawie ilości pracy, jaką wykonaliśmy w jego winnicy, ani na podstawie regularności uczęszczania na zebrania, ani na podstawie szacunku, jakim darzą nas bracia. Pan nie sądzi nas na podstawie żadnej zewnętrznej rzeczy. Pan patrzy na serce i na podstawie jego stanu osądza, czy nadajemy się do uzyskania życia wiecznego, czy też nie. Przypominają się tutaj słowa zapisane w 1 Samuelowej, 16 rozdziale, 7 wersecie, gdy Bóg wysłał Samuela, by wśród synów Jessego wybrał tego, który będzie królem Izraela. I gdy Samuel zobaczył jednego z tych synów, zobaczył, że jest to młodzieniec postawny, wysoki, urodziwy, sposoby pomyślał, pewnie tego Bóg wybrał na króla. A co mu odpowiada Bóg? Zobaczmy, 1 Samuelowa, 16 rozdział, werset 7. Pan rzekł do... zacznijmy od 6. Gdy pojawiają się synowie Jessego przed Samuelem, to mówi tak Samuel. A gdy przyszli, zobaczył Eliaba i pomyślał, zapewne ten jest pomazańcem Pana. Ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. I na jego podstawie osądza, kto jest godzien. Ten, kto wielu wśród tych, którzy na zewnątrz wyglądają za godnych, to Bóg powie, nie uważam go za godnego, a do innych jeszcze powie, idźcie precz, nie znam was. Czyli nie tylko, że nie jesteście godni, że brakuje wam czegoś, ale w ogóle nie macie nic ze mnie. Skoro intencje są aż tak ważne, to jak możemy się dowiedzieć, jakie są nasze intencje, pragnienia i pobudki? Jak możemy stwierdzić, czy są dobre, czy złe? Musimy być świadomi tego, że nasz osąd jest niedoskonały. Innymi słowy, trudno nam być zupełnie pewnymi, czy nasze intencje są dobre, czy też złe. Powiem tak, że jeśli nasze serca są we właściwym stanie, to mniej więcej jesteśmy w stanie osądzić swoje intencje. Ale jeśli nasze serca są już są w złym stanie, to z łatwością nas oszukają. Czyli w sumie sprawa jest trudna, bo żeby właściwie osądzać swoje intencje, by mieć dobre serce, trzeba mieć dobre serce. Tak? A jeżeli się nie ma tego dobrego serca, no to sytuacja jest trudna, bo to serce wtedy nas oszukuje. Dlatego też wielu uważa swoje postępowanie za właściwe, podczas gdy Bóg tego nie pochwala. Chciałbym tutaj zacytować słowa apostoła Pawła z 1 Koryntian, 4 rozdział, 3 do werset 3 i 4. W troszeczkę poprawionym tłumaczeniu i w poprawionym tłumaczeniu słowa tam zapisane brzmią, bo apostoł Paweł mówiąc o sobie mówi tak, bowiem chociaż nie wiem o niczym, co byłoby przeciwko mnie, to jeszcze mnie nie usprawiedliwia. Tak, bo on tutaj ze zborem jak gdyby taką dyskusję prowadzi w Koryncie, i mówi, że to dla niego nie ma znaczenia, czy oni go będą sądzić, czy jakiś inny sąd ludzki, bo on nawet sam samego nie sądzi. Mówi, czyli nie wydaje ostatecznego wyroku na swój temat, bo dlaczego? Bo nie wie osobiście, sam nie wie o czymś złym, co by popełnił, ale to wcale go jeszcze niczym niesprawiedliwym. Bo to, że on nie wie o niczym niesprawiedliwym, wcale nie znaczy, że nie dopuścił się i nie dopuszcza się nadal niesprawiedliwych rzeczy. I dodaje, że albowiem tym, który mnie sądzi, jest Bóg. I Bóg wie, czy ja jestem sprawiedliwy, czy dobrze postępuję w tej sytuacji, czy nie. Ja uważam, że nie postępuję niesprawiedliwie, ale to wcale nie znaczy, że tak jest. Tak więc możemy uważać nasze intencje za dobre, gdy w rzeczywistości są złe. Dlatego warto się zastanowić nad tym, jak strzec naszych serc, by nas nie zwiodły i nie oszukały. Pamiętajmy o tym, że w oczach Pana to, co robimy, jest kwestią drugorzędną. Tak jak już mówiłem, że Pan patrzy na serce, na motywy, które pobudziły do czynu i bardzo wielu zostanie potępionych przez Pana za dobre rzeczy, które czynili. Tylko dlatego, a ściśle mówiąc, aż dlatego, że nie było za tym dobrym postępowaniem dobrych motywów, a do czynienia dobra pobudzały ich złe pragnienia. W przypowieściach w 21 rozdziale, a 4 wersecie czytamy: Wyniosłość oczu i nadętość serca i oranie niepobożnych są grzechem. To Biblia Gdańska tak mówi nam. Wyniosłość oczu i nadętość serca i oranie niepobożnych są grzechem. No, że wyniosłość oczu i nadętość serca są grzechem, o rzecz oczywista. Ale oranie niepobożnych są grzechem. Co w oraniu, w czynności orania jest grzesznego? No, w samej czynności orania nie ma nic grzesznego. Jest to czynność jak najbardziej właściwa i stosowna, potrzebna do tego, by wyprodukować żywność, ale człowiek, który orał pole ze złymi intencjami, pełen gniewu, opanowany przez złego ducha, człowiek, który orał pole, by zarobić pieniądze na samolubne lub światowe cele, dopuścił się grzechu. Jego oranie w oczach Pana jest grzechem. Z rolniczego punktu widzenia jego oranie mogło być najlepsze. Najwyższej jakości bruzdy, jakie ułożył, były idealnie proste, lepsze niż u wszystkich jego sąsiadów. Ale w oczach Pana jest to grzech. A ten, który mógł orać swoje pole znacznie gorzej, bo nie ma takiej wprawy, takiej zdolności przy tym, mógł uzyskać od Boga aprobatę, bo miał właściwe intencje za tym. Bóg patrzy na serce, na motyw pobudzający do działania i dlatego tak niewinna czynność jak oranie może stać się grzechem, gdy stoją za nią złe motywy. Weźmy sytuację bardziej nam blisko, bliższą nam niż oranie tutaj, w zborze na przykład, czy na konwencji. Ktoś może wstać, by odmówić modlitwę. I może być to najpiękniejsza modlitwa kiedykolwiek wypowiedziana w tym zborze. Ale jeśli intencją mówiącego tą modlitwę było zrobienie wrażenia na innych braciach i siostrach, pokazanie innym, jak wielkie zdolności mam w tym aspekcie, no jak przewyższam wszystkich, bo moje modlitwy są piękniejsze niż modlitwy innych braci i sióstr, to wtedy taka modlitwa jest grzechem w oczach Boga, gdyż intencje za nią stojące są złe. Modlitwa sama w sobie mogła zostać stosownie wygłoszona ze wszystkimi elementami. Każda myśl jej wyrażona mogła być zgodna ze Słowem Bożym, mogła wyrażać uczucia serc wszystkich zgromadzonych lepiej niż jakakolwiek inna modlitwa, ale Bóg nie wysłuchał tej modlitwy od osoby ją wygłaszającej. Inni, którzy słuchali tej modlitwy, mogli się podpiąć pod tą modlitwę, no bo taka jest idea, że jedna osoba z Boże się modli, ale wszyscy się podpinają i w milczeniu też do tej modlitwy się przyłączają. To właśnie Bóg wysłuchuje, w takim przypadku wysłuchałby modlitwy od tej modlitwy od tych innych, których intencje były właściwe, a którzy się podpięli pod tą modlitwę i Bóg uznał tą modlitwę za ich modlitwę, ale nie za modlitwę tej osoby, która się modliła. Ta osoba w jego oczach dopuściła się grzechu. I możemy odwrócić tą sytuację, bo teraz mówiliśmy o tym, że dobre rzeczy, które ściągają dezaprobatę Boga, bo nie stoją za nimi dobre intencje. I odwrotna sytuacja też jest prawdziwa. Sam czyn, obiektywnie patrząc, mógł być zły. Ktoś się go dopuścił. Mógł zszokować innych, wywołać powszechne potępienie i obożenie. Ale jeśli w twoim sercu były najczystsze intencje i pragnienia służenia i wielbienia Boga, wtedy Bóg nie uznał tego, że nie liczy tego czynu przeciwko tobie. Nadal cieszysz się jego aprobatą, bowiem Bóg widział intencję leżącą u podstaw tego postępowania. Co oczywiście nie znaczy, że mogą cię spotkać różnego rodzaju kary, jakie na siebie ściągniesz przez to, bo dopuściłeś się zła i coś cię może przykrego spotkać z tego powodu, kara, która właśnie ma cię oduczyć, bo Bóg wcale nie pochwala zła, tylko Bóg widział, że ty wcale nie chciałeś tego zła popełnić. W związku z tym nie wycofuje swojej łaski, jak gdyby nie odwraca się plecami. Cały czas grzesznik, no grzesznik, ta osoba ma dostęp do Boga i Bóg tylko, jeżeli nawet spotkają ją kary i zło, to nie w formie kary, tylko w formie poprawy, nauki, by się po prostu oduczyła robienia tej rzeczy, by zrozumiała, przez to, co ją spotkało, że postąpiła źle. No wtedy taka osoba być może będzie musiała przecierpieć, bo żeby zobaczyć, że pewne rzeczy są złe, nasze postępowanie musimy przecierpieć, no bo w jakiś inny sposób nie dociera, nie zawsze może, albo nie przykładamy się aż tak bardzo, byśmy dostrzegli, to różnie może być, ale musimy przecierpieć coś, ale wtedy dostrzeżemy to i zawrócimy z tej drogi i podziękujemy Bogu za to, żeśmy przecierpieli, bo to cierpienie otworzyło nam oczy i teraz to dostrzegliśmy, a przez cały ten czas, nawet by spotykała nas ta w pewnym sensie kara, to i tak boska aprobata i jego uśmiech był z nami. I tak jak mówiłem, w odwrotną stronę, przy dobrych uczynkach też tak nie, że je ściągają potępienie, o ile złe intencje stają za nimi. Powinniśmy sami się starać osądzać nasze postępowanie i udawać się do Słowa Bożego, które, księgi, którą Bóg nam dał, by nauczyć nas, jak osądzać własne intencje. I właśnie Słowo Boże umożliwia nam osądzenie nas samych, w pewnym stopniu przynajmniej. Zobaczmy do Żydów, 4 rozdział, a 12 werset, gdzie czytamy następujące słowa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Słowo Boże jest zdolne osądzić zamiary i myśli serca. W jaki sposób może to się stać? To o tym za chwilę. Tak, Biblia umożliwia nam dostrzeżenie naszych prawdziwych intencji, motywów, myśleń i pragnień i tylko proporcjonalnie do tego, jak udajemy się do Słowa Bożego, możemy się dowiedzieć, jakie są nasze intencje. Jeśli natomiast nie udajemy się do Słowa Bożego, tylko mówimy sobie, uważamy, że nie jestem nie gorszy niż inni, a skoro inni są dziećmi Bożymi, to ja z pewnością też jestem. Albo jeżeli mówimy sobie, wiem, że moje serce jest w porządku i wiem, że moje intencje są dobre. Jeśli tak zadawalamy się takimi stwierdzeniami, a nie przeprowadzamy prawdziwej analizy, badania samego siebie, to co nam się wydaje, prawdopodobnie jest nie tylko bezwartościowe, ale prawdopodobnie jest błędne i szkodliwe. Przeprowadzać badanie samego siebie. Jak mamy 7 elementów chrześcijańskiego życia, to wiemy, że wśród nich jednym z nich jest badanie samego siebie. Po co? Po to, bym wiedział, jakim jestem. Po to, bym wiedział, gdzie jestem chory i że mógł się leczyć. Tak jak mówiłem na początku. Świadomość jest początkiem wszystkiego. Świadomość nawet jest początkiem pokuty. Tak? Uświadomienie sobie grzechu. Bo jak mogę pokutować, skoro nie wiem, że grzechu się dopuściłem. I tak samo w przypadku leczenia naszych złych intencji, to trzeba się dowiedzieć, że one takie są. Po to spotykają nas różnego rodzaju doświadczenia czasami, żeby pokazać nam, zachowamy się w nich tak, a tak. Później, jeżeli to przeanalizujemy, to wyciągniemy lekcję. No tak, objawiła się taka moja cecha. No zupełnie nie wiedziałem, że taki jestem. No ale teraz wiem. A jeżeli wiem, to mogę zacząć nad tym pracować. A Bóg chętnie pomaga wszystkim tym, którzy zaczynają tą pracę i proszą Go o pomoc, bo po to dał te doświadczenia, byśmy zaczęli tą pracę i uświadomili sobie nasz błąd. Jeżeli nasze intencje, nasz osąd lgnie do zasad Słowa Bożego, do ducha tam zawartego, no to wtedy nasz osąd nie zwiedzie nas na manowce. Wtedy będziemy mogli i ocenić na tyle, na ile jest to możliwe dla niedoskonałego człowieka, nasze własne intencje. Bo jeżeli napełniamy się duchem Słowa Bożego, który czerpiemy ze Słowa Bożego, no to wtedy nasz osąd jest jakby po części przynajmniej osądem samego Pana. Tak? Bo jeżeli gdybyśmy w taką sytuację teoretyczną, bo to jest niemożliwe, gdyby ktoś z nas posiadał 100% Ducha Bożego, a Duch Boży to boskie usposobienie w umyśle i w sercu, i jakby postawić przed nim różne sprawy, żeby wydawał wyroki, dobre czy złe, no to jeżeli ktoś posiadałby 100% Ducha Bożego, to by wydawał dokładnie takie same wyroki, jak Bóg, gdyby osobiście te sprawy rozsądzał. Nikt z nas nie posiada 100% usposobienia Bożego, ale im więcej w nas Ducha Bożego, tym bardziej sądzimy tak, jak sądzi sam Bóg. A tylko Bóg potrafi bezbłędnie odczytywać intencje, w związku z tym na tyle, na ile tego Ducha Bożego sobie posiadamy my, na tyle jesteśmy w stanie odczytać nasze intencje i stwierdzić, czy są dobre, czy nie. Czy jestem prawdziwym dzieckiem Bożym, czy też nie. Czytałem werset 12 z 4 rozdziału, a werset 13 dodaje: i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim, przeciwnie. Wszystko jest obnażone i odsunięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Tak przed Panem. My, jeżeli mamy takiego ducha Jego, to też te rzeczy stają się obnażone i przed nami i widzimy je we właściwym świetle. Tak samo jak patrzy na nie Bóg. Gdybyśmy zajrzeli do Rzymian 8:16, to przeczytamy tam takie słowa, że ten duch świadczy wespół z duchem naszym, iż dziećmi Bożymi jesteśmy. Jeżeli mamy zgodność ducha emanującego z Biblii, ze Słowa Bożego, z duchem, z naszym usposobieniem, czyli jeżeli to jest zgodność między nimi, jest to świadectwo tego, że dziećmi Bożymi jesteśmy, że jest z nami w porządku. Więc ostatecznie sądzić nas będzie Pan, jak mówił apostoł Paweł, ale pamiętajmy o tym, byśmy nie czekali, aż Pan nas osądzi, lecz żebyśmy wcześniej zaczynali osądzanie samych siebie. Nie czekajmy, aż Pan ześle nam paty, bo w ten sposób wyraża się Jego sąd. Jeżeli jest coś złego w waszym postępowaniu, Pan czeka, aż poprawimy to sami. A Pan jest cierpliwy i do gniewu się łaskę obfity, tak, i do gniewu się nie kwapi. Często długo czeka, czasami rozciąga się to na lata. Czeka, pokazuje różnymi okolicznościami życia, że coś jest nie w porządku, licząc, że dostrzeżemy to i sami zabierzemy się za siebie. Jeżeli to nie pomaga, Jego miłość pobudza go do zesłania batów, bo żebyśmy przyjrzeli. A skoro to, jak nie widzimy i nie możemy dojrzeć, to jedna droga otworzenia oczu jest przez cierpienie. Cierpienie otwiera oczy, które są zamknięte, które inaczej nie chcą się otworzyć. By właśnie przejrzeć, trzeba cierpieć. Ale oczywiście lepiej dla nas jest, jeżeli poprawiamy się sami, wcześniej, nie czekając, aż Pan czarno na białym wykaże nam nasze błędy i pomyłki. Zobaczmy do 1 Koryntian, 11 rozdział. 1 Koryntian, 11 rozdział, 31 i 32 werset. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz z światem zostali potępieni. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, mówi werset 31, tłumaczenie diagnoza na przykład mówi badali, i to o to chodzi. Gdybyśmy sami siebie badali, co powinniśmy robić, bo to jeden z elementów poświęconego chrześcijańskiego życia, to nie podlegalibyśmy sądowi, no sądowi Pana. To wtedy Pan nie musiałby na nas syłać batów za zło, które czynimy, by nas tego, przede wszystkim by nam otworzyć oczy, a później by nas z tego wyciągnąć, bowiem robilibyśmy to sami. Ale skoro przychodzą od nas sądy w postaci doświadczeń i karań od Pana, to znaczy się, że Pan interweniuje, próbując nas ratować, byśmy wraz ze światem nie byli sądzeni. Powinniśmy uczyć się z naszych błędów i nie czekać na mocniejsze uderzenia, na ciężką artylerię, którą Bóg może wytoczyć przeciwko nam. By to czynić, by posuwać się do przodu na ścieżce poświęcenia, musimy pilnie strzec naszych serc. Strzeżenie serca oznacza pilnowanie naszych uczuć, krytyczną inspekcję każdego motywu w życiu. Innymi słowy, powinniśmy zadawać sobie takie pytania. Dlaczego mówimy? Jaki cel chcemy osiągnąć? Dlaczego robimy to, a nie tamto? Czy pobudki są chlubne, sprawiedliwe, pełne miłości? Czy miłujemy sprawiedliwość? Czy nienawidzimy nieprawości? Czy miłość Boża jest rozlana w naszych sercach? Czy wyrasta w stosunku do Boga, braci oraz bliźnich? Gdy będziemy analizować siebie pod kątem takich pytań i jeszcze wszelkich innych, które mogą nam przyjść na myśl, które będą związane akurat z daną kwestią, to będziemy strzec naszych serc, bo to na tym polega strzeżenie naszych serc, na takiej właśnie analizie. Jeżeli będziemy to czynić w sposób uczciwy, a nie w sposób taki, że na początku damy sobie odpowiedź, że wszystko jest w porządku, dobrze, a przynajmniej ma być dobre, teraz trzeba tylko taki proces przeprowadzić, by tego dowieść, tylko w sposób odpowiedni, czyli nie wynik na początku, a dopiero wynik jako skutek przeprowadzonego procesu, to będziemy mogli wykryć w zakamarkach naszego serca, czy nie czają się jakieś samolubne myśli, że być może postąpiliśmy dobrze, ale coś złego nas do tego pobudzało, wtedy trzeba pracować nad tym, by to podmienić dobrymi motywami i intencjami. Strzeżenie serca oznacza także aktywne działanie w miłości, dobrotliwości, życzliwości oraz rozwijanie zalet charakteru. Tak więc strzeżenie naszych serc to nie tylko oczyszczanie naszych serc tych złych rzeczy, tak jak z goryczy, zapolczywości, gniewu, krzyku, złorzeczenia, samolubstwa, tych uczynków świata i szatana, ale także przyozdabianie naszych serc owocami Ducha Świętego. W taki sposób powinniśmy postępować. Tak właśnie analizować nasze serca, tak je badać. Ktoś światowy mógłby, słysząc te słowa, w jaki sposób to trzeba analizować, wszystkie uczynki, myśli, słowa w naszym życiu, mógłby powiedzieć, że to musi być straszny wysiłek z naszej strony, ogromne utrapienie, być tak zobowiązanym do ustawicznego myślenia o słuszności lub niesłuszności każdego czynu, każdego słowa i każdej myśli. A jeszcze gorszy pewnie musi być dla was obowiązek odrzucania i wyrzekania się każdego swojego własnego uczucia, nie będącego w pełnej zgodności z miłością i sprawiedliwością. Odpowiadamy, że noż wcale tak nie jest. Że tak być może mogło się na początku wydawać, ale wiemy, że Bóg prowadzi nas do oceny sprawiedliwości i prawdy delikatnie, łagodnie, krok po kroku. Nikt na początku poświęcenia swojego nie zdawał sobie w pełni sprawy z tego, co to znaczy. Co znaczy te krótkie dwa zdania? Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca, myśli, duszy, siły, a bliźniego jak siebie samego, czyli to podsumowanie prawa Bożego, nie zdawał sobie sprawy, ile rzeczy aż z tego wynika, bowiem wielu w momencie poświęcenia by było przerażone, gdyby w pełni zdawało sobie. Nawet teraz nie w pełni zdajemy sobie z tego sprawę. Rozumiemy te słowa i zdajemy sobie sprawę, ile z tego wynika, na tyle, na ile się rozwijamy. Czyli im bardziej ktoś się jest rozwinięty, tym więcej w tym widzi, tym więcej z niego wynika. Bo Pan tak właśnie pozwala dojrzeć. Pozwala zrozumieć nowe rzeczy, nową prawdę, prawdę właśnie odnośnie postępowania po tym, jak już wdrożyliśmy tą prawdę, którą dał nam wcześniej, gdy ją zastosowaliśmy. Czyli inny, tak jak się jedzie drogą, widzi się tylko zakręt przed sobą i dopiero jak się weźmie ten zakręt, no to zobaczy się, że jakiś tam kawałek dalej jest następny, ale przed jednym zakrętem nie widać następnego. Więc a jeżeli ktoś zatrzyma samochód, to zobaczy ten drugi zakręt, no nigdy nie zobaczy, bo będzie stał przed tym zakrętem cały czas i tutaj się borykał, czy jechać przez ten zakręt, czy nie jechać przed ten zakręt. Pan prowadzi delikatnie, łagodnie, krok po kroku. W miarę rozwoju duchowego odczuwamy, jak wspaniałymi są te rzeczy, które Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują, a wtedy te wszystkie ziemskie przyjemności, czy też te samozaparcia związane z poświęceniem, same ofiary, wszystkie te rzeczy tracą wagę i znaczenie. A my dochodzimy stopniowo do punktu, w którym zaczynamy się delektować, rozkoszować poznawaniem i czynieniem woli Pana. Osiągamy taką postawę serca i umysłu, dla której boskie przykazania nie są uciążliwe i przykre, ale są radosne. To wtedy oznacza, że nasze umysły zostały przemienione, do czego zachęca apostoł Paweł w Rzymian 12:2. Także przemieńcie się. Przemienione, czyli te rzeczy, które kiedyś miłowaliśmy, ich teraz nienawidzimy, a to, co kiedy mogło być przykre, stało się przyjemnością. Do takiego poziomu dochodzimy, o ile się właściwie rozwijamy, o ile badamy nasze serca, strzeżemy naszych serc bardziej niż czegokolwiek innego. A powiem braterstwu, że wszyscy musimy to robić i wszyscy możemy to zrobić, bo by strzec swojego serca nie trzeba być wcale zdolnym człowiekiem o bardzo przeciętnych, a nawet moglibyśmy powiedzieć o niższych niż przeciętnych zdolnościach umysłowych może strzec swojego serca w sposób właściwy. Nie trzeba być zdolnym, bystrym, nie trzeba być uczonym, nie trzeba posiadać jakiejś wielkiej wiedzy, żeby to czynić, nie trzeba być bogatym, nie trzeba być szanowanym. Ktoś na najniższej pozycji w życiu, w świecie może to robić. Każdy z nas może to robić i powinniśmy to robić, o ile chcemy usłyszeć od Pana kiedyś słowa, to dobrze, sługo dobry i wierny. A jeżeli ich nie usłyszymy, to tylko dlatego, że nie strzegliśmy w naszym życiu naszych serc. Dlatego kwestia naszych serc jest aż tak istotna. I poświęciliśmy ten wykład na omówienie tego. Wykład trwał dość długo, ale nie jest źle z czasem, bo został skończony już w pierwszej części, a wykład drugi na dokładkę to tylko 1/3 tego, bo słuchacze już zmęczeni po rozważaniu tak ważkich kwestii na pewno z przyjemnością posłuchają czegoś krótszego. To w drugiej części, a tą pierwszą część właśnie kończymy w chwili obecnej. Przypominam jeszcze ten werset główny, który rozważaliśmy. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. Strzeżenia serca, sobie i braterstwu. Życzę na tym kończę. Dziękuję.